to jest dopiero co, zebrać sobie tak trudnych uczniów i być gotowym do tego, żeby z nas uczynić coś na wieczność, na zawsze. Kiedy patrzymy po ludzkich możliwościach, to możemy tylko określić to, Panie, to jest niemożliwe. Kiedy patrzymy na to, co ludzie robią z tym, co jest wieczne, to wydaje nam się, że to jest niemożliwe, żeby jakikolwiek jeden człowiek mógł wejść do wieczności. Ale kiedy patrzymy na ochotne serce naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówimy, Panie, to jest możliwe. Dzięki Twojej ochocie, Twoim świętym pragnieniom i Twoim świętym działaniom, które nie mają końca, które codziennie z taką samą ochotą zabierasz się za nas, żeby z nas zrobić coś na wieczność. To jest nieprawdopodobne. Kiedy patrzymy na Chrystusa, jesteśmy zadziwieni, że Jemu się jeszcze chce. Mija stulecie za stulecie. Pojawiają się następni ludzie, którzy mają swoją własną wizję na chrześcijaństwo i wszystkie inne opcje, które by chcieli wprowadzić do Kościoła Jezusa Chrystusa. A On z tą samą cudowną cierpliwością i dobrocią podchodzi do każdego kolejnego. To jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Jaki jest wspaniały nauczyciel. Żaden nauczyciel nie wytrzymałby takiego doświadczenia. A On to wytrzymuje. Jest doskonały w tym swoim pragnieniu. Tak jak poszedł na krzyż umrzeć za nasze grzechy, pokazał swoją wspaniałą miłość do mnie i do Ciebie, tak codziennie pokazuje tą samą miłość, aby zachować nas i przeprowadzić. Chciałbym z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału. Uczniowie chcieli, żeby Pan Jezus nauczył ich modlić się. I Pan Jezus, 6 rozdział od 5 wiersza, a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. I teraz Pan Jezus zaczyna mówić tą modlitwę, którą chce, aby Jego uczniowie mieli w sercu swoim, w codziennym życiu, i że aby w ten sposób też stawali przed Bogiem. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Jezus zaczyna modlitwę, którą chce włożyć w każdego swojego ucznia, w każdą uczennicę od patrzenia na Ojca. Od odwrócenia oczu od nas, w ogóle od nas. Od wszystkiego, co my byśmy chcieli osiągnąć. O co byśmy chcieli prosić. On chce, żebyśmy najpierw skierowali się do Ojca, abyśmy najpierw uczcili Ojca. Abyśmy nie zaczynali modlitwy jak obłudnicy, którzy chcą pokazać swoje, tylko abyśmy zaczęli jak dzieci Boga, które chcą oddać cześć Ojcu, uwielbić Ojca. Od razu Jezus stawia modlitwę na punkcie Ojciec. Jest najważniejszy w tej modlitwie. Twoje żadne modlitwy nie będą wysłuchane, jeżeli Ojciec nie będzie postawiony przed Twoim sercem i Ty nie będziesz czcić Ojca w tej modlitwie. Żadna modlitwa Twoja nie dotrze, bo ona musi przejść przez Syna i Syn jej nie przepuści. On jest pośrednikiem między nami a Bogiem. Jeżeli nie będzie uczczony Ojciec, Syn nie przepuści tego. To się nie nada dla Ojca. Syn dba o chwałę swojego Ojca. Syn chce, żeby Ojciec był uczczony we wszystkich uczniach Jego i uczennicach. I od tego zaczyna. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. W kim? W tych, którzy się modlą właśnie. Którzy stają przed Twoim obliczem, Ojcze. Niech to imię Twoje święte święci tych, którzy stają przed Twoim obliczem, aby oni stawali święci. Piotr, kiedy pisze w swoim pierwszym liście, w tym pierwszym rozdziale, od 13 wiersza, dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywać jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi srebrem, albo złotym zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie było na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Święty. Jakże to ważne, w jakiej postawie my stajemy przed Bogiem, kiedy chcemy wznieść tą modlitwę. Wiecie, kiedy nauczyciel uczy swoich uczniów modlitwy, on stawia przed nami najwyższe słowa, te słowa, które uczczą jego Ojca w najbardziej konkretny sposób. I dlatego święto stawia na pierwszym miejscu. Świętymi bądźcie, bo Ojciec jest święty. Jeżeli stajemy przed Bogiem w modlitwie, to pierwsze to jest, On jest świętym Ojcem i Jego dzieci są święte. Jego dzieci są święte. Kiedy stajemy przed Bogiem i chcemy szukać Jego, aby On odpowiedział nam na modlitwę, pierwsze jest to, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ludzie myślą sobie, że to będzie jak w takim życiu. Wpada mnóstwo buziaków, coś tam wykrzyczą i rodzice im to dadzą, bo chcą mieć spokój i pójdą sobie dalej. Nauczyciel mówi, kiedy przychodzicie przed oblicze Ojca, módlcie się. Najpierw pomyślcie, to jest święty Ojciec, że stajecie teraz przed świętym Ojcem. Tak jak Syn, kiedy chodził na ziemi, zawsze widzimy Syna w czystości stającego przed Ojcem, wielbiącego Ojca w taki sposób, jak godzin jest tego. Ojcze, ja Cię uwielbiłem na ziemi. A więc zobacz, jak nauczyciel mówi, nie rób litery, nie stawiaj litery, pomyśl. W tej modlitwie musi być najwyższy sens. Jeśli to jest tak krótka modlitwa, a w niej zawarte jest to, co Jezus chciał, aby było zawarte, kiedy my stajemy przed obliczem Ojca, to znaczy, że tam jest pełno tej treści, którą potrzebujemy odnaleźć. On nie chce, żeby ludzie przychodzili tak, jak wcześniej tutaj czytałem, powiedział, niech przychodźcie przed oblicze Ojca, żeby się ludziom podobać. Nie róbcie na pokaz swojej modlitwy. Sprawdźcie, czy macie świadomość, do kogo się będziecie modlić. Kim jest ten, który ma was wysłuchać? Jak święty jest, jak potężny jest Bóg. Nie składaj tylko kolan literalnie przed Nim, ale twój duch niech będzie uniżony przed tym Ojcem, a wtedy uświadomisz sobie, co naprawdę jest sensem życia przed obliczem wszechmogącego Ojca. Życie jest piękne, dzieci Boże, tylko dopóki my nie będziemy czcili Boga w duchu i prawdzie, to nasze życie będzie zagubione w różnych wartościach, osobistych wartościach. Faryzeusze i uczeni w piśmie bardzo chlubili się modlitwą. Ich rzemyki modlitewne miały świadczyć o tym, jak długo się oni modlą. A jednakże Jezus powiedział im, że ojcem ich jest diabeł. A więc stan modlitwy, w jakim stanie przychodzimy przed oblicze wszechmogącego Ojca, dla Jezusa jest najważniejsze. On chce, żebyśmy wszyscy przychodzący w Nim stawali w jednym duchu, należąc do tego Ojca, aby chwała Ojca była zawsze widoczna w każdym z nas. Ewangelia Jana, 14 rozdział i 23 wiersz. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jezus zaczyna od tego, Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, ale też mieszkasz w nas wraz ze swoim Synem. Nasze życie zostało przemienione, nasze życie zostało wyrwane z ciemnicy zła przez krzyż, oczyszczone. Z nowozrodzeniu dostaliśmy wszystkie wartości potrzebne, aby nazywać Cię Ojcze. Oto stajemy w tym nowym człowieczeństwie przed Tobą i jako dzieci Twoje możemy świadczyć, że jesteśmy Twymi dziećmi, bo jesteśmy święci, oddzieleni od wszystkiego, co jest grzechem, co jest obrzydliwością tego świata, aby należeć do Ciebie, Ojcze. Jezus pokazuje nam oddzielenie. Świętość to oddzielenie. Świętość to nie jest wirtualne coś, co się nazywa świętością. Świętość to jest oddzielenie od tego, co jest ziemskie, stawanie obłudne przed Bogiem, modlitwa dla pokaz, chlubienie się własną modlitwą czy czymkolwiek, to jest obłuda i fałsz, to jest zniekształcanie Bożej prawdy. Pokorne i ciche dziecko Boże staje przed Ojcem i mówi, Ojcze nasz, to znaczy my jesteśmy Twymi synami i córkami, a czytamy w Biblii w niejednym miejscu, moglibyśmy to cytować i zająć się tylko tym jednym elementem i na nim dzisiaj tylko się zatrzymać, gdyż wiemy, ile on znaczy, jak wiele on znaczy. Czystymi bądźcie, bo jestem czysty. Ojciec mówi, ja chcę się między wami przechadzać, dlatego oczyszczajcie się, mówi Ojciec. Chcę być w zgromadzeniu świętych, dlatego bądźcie czystymi, bo ja jestem czysty, mówi Ojciec. Dlatego oczyszczamy się od wszelkiej zmazy i skazy, tak, ducha, ciała i duszy, aby być z Ojcem. Zobacz wartość tej modlitwy, zobacz oddzielenie od zmysłowości, cielesnych sposobów mówienia do Boga do momentu, kiedy zaczyna mówić ktoś, kto rozumie, do kogo mówi. Ojcze nasz to wielkie, potężne. To znaczy Jezus mówi i wy jesteście dziećmi tego samego Ojca. Jak wielkie znaczenie ma to dla nas. To wywyższenie do tej modlitwy, aby powiedzieć w tej modlitwie Ojcze nasz. I żeby to było prawdą. Kiedy mówisz Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech w Twoim sercu będzie zdrowa świadomość tego, że to On właśnie posłał tego wspaniałego Syna do Ciebie i do mnie, który poniósł konsekwencje naszych grzechów, żeby wykupić nas i oddzielić nas od świata zła do społeczności z Ojcem. Przez krew Chrystusa jesteśmy oddzieleni. Pomyśl, że chrześcijaństwo to nie jest zabawa w coś. To jest prawdziwe stawanie przed Bogiem. Kiedy Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, właśnie od tego zaczyna. Od Ojca. Nie od Twoich problemów czy moich. Nie stawiaj swoich problemów. Oddaj chwałę Ojcu. Nie przybiegać ze swoimi kłopotami i nie odchodź razem z nimi. Lecz oddaj Mu chwałę. On wie, czego potrzebujesz, bardziej niż Ty sam, czy ja. I nim poprosiliśmy, On już nas wysłuchał w tym, co On wie, że potrzebujemy. Wielu ludzi przychodziło do Pana Jezusa, zaczynało od swoich potrzeb. Jezus dał im to. Ale czy oni osiągnęli coś więcej? Widzimy tego Samarytanina, który wraca i oddaje cześć Bogu za to, że został uzdrowiony. I Jezus wtedy pokazuje tego człowieka jako kogoś, kto lepiej zrozumiał to, co otrzymał. Niech tak będzie w nas, niech będzie to świadome. Ojciec w niebie jest święty. Ilu ludzi by, nim się zacznie modlić, zastanowiło nad tym, gdyby rozumieli, o co Panu Jezusowi chodzi, kiedy uczy tej modlitwy. Jaki to jest ważny akt, najwyższy akt, jakikolwiek dzieje się na ziemi, kiedy skłania swoje kolana, aby powiedzieć Ojcze. I uznajesz dzięki Jezusowi Chrystusowi siebie za Jego Syna czy Jego córkę i czerpiesz siły z Jego Syna, by tak stawać i mówić Ojcze. Ojcze nasz, także pokazuje to na to, że nie będzie to jeden człowiek, ale to będzie całe ciało Chrystusowe tak stawało przed Ojcem. Wszyscy synowie i córki będą tak stawać w uświęceniu, w oddzieleniu. Przyjdź, królestwo Twoje. W Księdze Objawienia, 19 rozdziale, 6 i 7 wiersz. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja. Oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Przyjdź, Królestwo Twoje. I oto nadszedł ten czas. Jezus mówi, módlcie się, kiedy modlicie się i uczcicie Ojca, módlcie się, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, Twoje królestwo jest naszym pragnieniem. My pragniemy Twego królestwa, my pragniemy, Ojcze, byś władał nami, byś decydował o wszystkim, teraz i wiecznie. Ojcze, kiedy Twój Syn powiedział nam o Twoim królestwie i okazał nam, jakie jest Twoje królestwo, rozpoznaliśmy, że to jest nasze wielkie pragnienie, aby przyszło Twoje królestwo, abyśmy my byli w tym królestwie razem z Tobą. I oto całe niebo raduje się. I wszyscy, którzy oczekiwali tego królestwa, też się radują. 1 Koryntian, 15 rozdział, od 22 wiersza. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz Tego, który Mu wszystko poddał, a gdy Mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Zobaczcie, jaki wspaniały jest Syn. Kiedy On uczy modlitwy, On uczy, abyśmy się modlili, Ojcze, przyjdź królestwo Twoje. Syn włada, jest królem, ale Syn wie, że Jego w sercu jest wielkie pragnienie, aby Ojciec przejął królestwo i żeby Syn mógł razem z nami być poddanym w pełni Ojcu we wszystkim. To jest pragnienie Syna. Chociaż króluje i włada i decyduje o wszystkim, jednak w Jego sercu jest to, żebyśmy mogli dojść, my z Nim, On już jest, ale my musimy jeszcze dojść do tego momentu, w którym Królestwo Ojca ujawni się w całej pełni. Obraz tego Królestwa mogliśmy zobaczyć, kiedy Jezus chodził po ziemi, ale samo Królestwo zobaczymy wtedy, kiedy do Niego wejdziemy. Na ile jesteśmy zainteresowani, aby przyszło Królestwo Ojca? Aby Ojciec przejął władzę. Abyśmy byli pod władzą Ojca wszyscy. Na ile w życiu codziennym myślimy o tym i na ile patrzymy na Syna, żeby zobaczyć z tej władzy to piękno, to wspaniałość. Relacje, Ojciec, Syn. Zaprawdę Królestwo Boże już przyszło do was. Rozpoznaliśmy je w Synu, ale jeszcze do Niego nie weszliśmy. Jezus pragnie Królestwa swego Ojca. Jezus chętnie przekaże władzę z powrotem Ojcu, którą dostał od Ojca. Z wielką radością i z sercem ochotnym Syn uczyni to. Dostał tą władzę na czas, aż wszystko zostanie dopełnione i przyprowadzone do odpowiedniej wartości, której Ojciec ma upodobanie, aby Ojciec przyjął nas wszystkich, aby mogło się stać to, co jest w zamyśle naszego Boga i Ojca, abyśmy wszyscy mogli z Nim być. Przyjdź Królestwo Twoje. Królestwo, gdzie nie będzie już łez, nie będzie bólu, nie będzie smutku i rozterk. Gdzie będzie wieczne szczęście. To jest piękne. Widzieć już w Synu obraz Ojca i Jego Królestwa. Czytałem w Kolosach, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Ale co jeszcze czytamy wspaniałego? Czytamy, że możemy patrząc na Chrystusa. Widziałeś mnie, Filipie? Kogo widziałeś więc, Filipie? Widziałeś Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc mogliśmy zobaczyć, jaki jest nasz Ojciec w Jego Synu umiłowanym, który we wszystkim jest posłuszny Ojcu. Już coś zobaczyliśmy. Czyż to nie jest wspaniałe, że Ojciec ujawnił nam się w swoim Synu? Ale jeszcze nie zobaczyliśmy Ojca, tak jak widzi Go Jezus. Jeszcze nie zobaczyliśmy Ojca w całej pełni. Kiedy Jezus mówi w tym 5 rozdziale, 8 wierszu, szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Przyjdź Królestwo Twoje. Ojcze, chcemy Cię zobaczyć. Chcemy zobaczyć Ciebie tak, jak widzi Ciebie Twój Syn Jezus Chrystus. Jezus mówi, szczęśliwi ci, którzy są czystego serca. Oni Boga oglądać będą. A w 1 liście Jana mówimy o najważniejszych sprawach, najwyższych sprawach. I to jest dla nas najwyższy przywilej, że możemy o tym mówić. My ludzie, którzy zawiedliśmy Boga we wszystkim i o których Bóg się upomniał w swoim Synu, posyłając Go, aby umarł za nasze grzechy i który odpuścił nam nasze grzechy, abyśmy nowe życie prowadzili, oczyścił nas krwią swego Syna umiłowanego, że możemy dzisiaj mówić o tym Bogu Wszechmogącym, patrząc na to, co powiedział Jezus Chrystus. W tym 1 liście Jana, w tym 3 rozdziale, 2 i 3 wiersz. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Taką miłość okazał nam Ojciec. Kiedyś zobaczymy Ojca takim, jakim jest. Niech serca nasze tęsknią do tego wspaniałego dnia, do tego najwyższego zaszczytu, by stanąć przed obliczem Ojca wraz z Synem, który zawsze tam był i jest. I zobaczyć naszego Ojca. Czy interesuje to Ciebie? Czy jesteś gotów, czy gotowa zrezygnować z wszystkiego, aby tam wejść, aby tam być? I aby tam pozostać na zawsze. Czy chcesz zobaczyć Ojca? Pan Jezus chce, abyśmy wszyscy chcieli zobaczyć Ojca. On chce, abyśmy chcieli żyć przed obliczem Ojca tak, aby kiedyś wejść do Jego Królestwa, stanąć przed Jego świętym ojcowskim obliczem wraz z umiłowanym Jego Synem. I wtedy uwielbić Ojca w całej pełni. W całej pełni, bez niczego, bez ułamka jakiegoś zaciemnienia uwielbienia. Oddać Ojcu chwałę. Czyż nie jest to najwyższy zaszczyt dzisiaj poznawać to? Po to Jezus uczył takiej modlitwy, a nie innej. Każde słowo jest ważniejsze od wszystkiego, co na ziemi istnieje. Od wszelkiego życia, które i tak skończy w grobie. Słowo Jezusa jest cenniejsze bo w tym jest skarb. Kiedy On mówi, to tam jest pełnia tego, kim dla Niego jest Ojciec. Jak wielkie znaczenie ma posłuszeństwo Ojcu. Jak wielkie znaczenie ma pragnienie Ojca dla Syna. On chce to zlać na mnie i na ciebie, abyśmy i my to samo doświadczali. Abyśmy nie byli pustymi naczyniami, które dźwięczą pustotą, ale byśmy naczyniami byli pełnymi Ducha Świętego. Aby w nas było dźwięk chwały, która należy się Ojcu i Synowi. Chrześcijaństwo bez tego jest nic nie warte. Duch Święty właśnie po to przyszedł, aby tak mogło być. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jezus inaczej mówi, módlcie się, żeby wola Ojca była tak samo w niebie, jak na ziemi. W Tobie i we mnie. Bo kto pełni wolę Ojca, ten jest bratem, siostrą, matką dla Jezusa. Aby wola Ojca była dla Ciebie i dla mnie najważniejsza. Zobaczcie, co truciciel robi. A to jest ważniejsze, a to jest ważniejsze, a to lęk o swoje życie jest ważniejszy, a to coś jest ważniejsze, a wola Ojca dla Jezusa jest najważniejsza. Zniósł wszystko, aby tylko Ojciec był uczczony i by wola Ojca była wypełniona i dlatego modli się i mówi, Ojcze, jeśli nie można inaczej, nie moja wola, ale Twoja wola jest najważniejsza, Ojcze. Chwała Bogu. I to uczy uczniów, dzieci Boga. Wy tak się módlcie, Ojcze, niech będzie Twoja wola zawsze. Nie tylko się módlcie, ale wy chciejcie to, aby wola Ojca była w każdym czasie wypełniana przez was, przeze mnie. Aby wola Ojca miała największe znaczenie. Nie to, co ja myślę, co ja pragnę. Zobaczcie, że Jezus nie stawia naszych pragnień najpierw. Stawia Ojca najpierw, ponieważ gdyby postawił nasze pragnienia, odwróciłby uwagę od Ojca i sprowadziłby nas do Gehenny. Najpierw się liczy to, co pragnie Ojciec. Wtedy dopiero będziemy prosić zgodnie z wolą Ojca. Jeśli w nas Ojciec będzie miał najwyższą pozycję i Boży Syn, wtedy my skłonimy kolana, aby prosić o to, co jest zgodne z Jego wolą. Nie będziemy szukać czegoś dla własnego zaspokojenia. Nasza modlitwa stanie się modlitwą prawdziwie dziecka Bożego. I te modlitwy są w niebie wysłuchiwane i są zbierane. One często są ze łzami, z radością. One są zbierane w niebie. To są modlitwy, które podobają się Ojcu, których Bóg ma upodobanie. Bądź wola Twoja. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. 20 i 21 wiersz. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. I oto mamy podpowiedź do tej modlitwy. Oto wolę Ojca możemy wypełnić tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi żyjącemu w nas. Nikt z nas bez Chrystusa nie wypełni woli Ojca. Nikt bez Chrystusa nie uczci Ojca. Nikt nie uczyni tego, co chce Ojciec bez Jezusa Chrystusa. A więc Jezus, kiedy skierowuje uwagę na Ojca, On też wskazuje nam na to, że właśnie po to przyszedł, aby to stało się dla nas czymś możliwym. Abyśmy mogli prawdziwie uczcić Ojca z czystego serca, z warg nieobłudnych, z sumienia czystego, z życia posłusznego. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chwała Bogu za to, że Jezus jest tak wspaniały. My byśmy chcieli, żeby zwrócił uwagę na nas. Przecież my mamy potrzebę, a On zwraca uwagę na Ojca. Na to, co się Ojcu należy od wszystkich synów i córek. Czy dobrze? Bardzo dobrze. Gdyż sam w ten sam sposób postępował. Zawsze myśląc o Ojcu i o tym, co się Ojcu podoba. Chwała Bogu za to. Wiecie, nigdy życie człowieka nie będzie szczęśliwe bez tego. Nigdy nie będzie szczęśliwe, jeśli człowiek nie będzie w ten sposób stawać przed obliczem Boga. Następnie Jezus w tej modlitwie umieszcza chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I znowuż człowiek myśli najpierw o chlebie codziennym, to znaczy no chleb, zwykły ten chleb jest mi najbardziej potrzebny, przecież jem go codziennie. Jezus najpierw stawia inny chleb, tak? Jaki chleb? Siebie. Teraz pojawia się On. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, 6 rozdział, od 53 wiersza. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To interesuje Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy zawsze chcieli tego chleba z nieba, abyśmy pragnęli tego chleba z nieba, abyśmy bez Jezusa zdawali sobie sprawę, że nie będziemy mieli siły żyć przed obliczem Ojca tak, jak się Ojcu podoba. Jeszcze jedno miejsce. Mateusza 6 rozdział od 31 wiersza. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Również i to, ale znowuż pokazuje, najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to, co też do tego zewnętrznego życia jest wam potrzebne, będzie wam przydane, bo Ojciec wie też, że tego potrzebujemy. Ale główna uwaga na czym? Królestwo Ojca i Jego sprawiedliwość. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy być wolni. Potrzebujemy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest ważne, kiedy stajemy przed obliczem Boga. 14-15 wiersz rozwijają to, co powiedział Pan Jezus tutaj. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A więc chwilą, kiedy stajemy przed obliczem Ojca naszego w niebie, musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli mamy z Nim rozmawiać, potrzebujemy Jego odpuszczenia, to musimy mieć zaplecze czyste. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Doskonałość jest nasza tylko w Jezusie Chrystusie. Sami w sobie jej nie mamy. Potrzebujemy przyjęcia poprzez krew Jezusa oczyszczającą nas nieustannie. Pan Jezus, ucząc tutaj od 3-4 wiersz, mówi: miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu, a jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. A więc, kiedy przychodzi ktoś i mówi, przebacz mi, to nie mów, ja ci nie przebaczę, już dosyć, bo wtedy przyjdziesz do Boga. I co wtedy powiesz w tej modlitwie? Jeżeli ktoś przychodzi i prosi cię o przebaczenie, przebacz mu, bo i ty przyjdziesz przed oblicze Boga, potrzebując Jego miłosierdzia. Znowuż Jezus pokazuje, sprawa Ojca jest nadal ważna. Ojciec ma dla was to, co potrzebujecie, ale wy musicie zrobić to, co Ojciec chce, abyście zrobili wobec tych, którzy do was przychodzą i proszą was o przebaczenie. A gdy przebaczacie, wtedy przychodzimy i mówimy: Ojcze, przebacz nam, jako my przebaczamy naszym winowajcom. Jesteśmy spokojni, gdyż wszyscy, którzy przyszli do nas po przebaczenie, otrzymali je. Nigdy nie zacietrzewiaj się tak, żeby zamknąć sobie drogę do ojcowskiego przebaczenia. Nigdy nie zamykaj się tak w sobie, żeby powiedzieć nie. Zobaczcie, jak ważna jest ta modlitwa, jak Pan Jezus mocno stawia przeszkody, abyśmy nie zgubili szlaku, który prowadzi do domu Ojca. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Tym może trochę więcej się zajmiemy dzisiaj, abyśmy mogli zagłębić się w to też, co, o czym Jezus Chrystus tutaj mówi. W polsko-greckim tłumaczeniu, tym dosłownym, jest to ten sposób: i nie wprowadź nas w doświadczenie, greckie słowo peirasmon, ale ocal nas ze złego. I znowuż musimy zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodziło w tym momencie. Żeby zrozumieć, że znowuż ta sprawa jest bardzo ważna, bo jeśli my odpuszczamy i Bóg nam odpuszcza, my zdajemy sobie sprawę, że nadal, mimo wszystko, nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Że mamy doskonałość w Chrystusie, ale nadal my potrzebujemy oczyszczania, usuwania. Rozumiecie to, co jest napisane, że kiedy już patrzymy na Jezusa, wtedy oczyszczajmy w nas to, co ziemskiego. Cały czas ta praca oczyszczenia, kto się oczyszcza, niech się dalej oczyszcza. Kto się uświęca, niech dalej trwa w uświęceniu. A więc cały czas ta praca w nas musi przebiegać. Może najpierw zobaczymy Druga Kronik, 32 rozdział, 31 wiersz. Jednakże gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Czytamy tu o królu, o którym wcześniej czytamy bardzo przyjemne słowa, mówiące o tym, w jaki sposób przyjemny Hiskiasz żyje Bogu. Potem czytamy o chorobie Hiskiasza, kiedy on wybłagał u Boga, aby Bóg przedłużył mu życie i otrzymał jeszcze 15 lat. I może na chwilę wrócimy do wiersza 24 i dalej. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. Co się stało? Zabrakło wdzięczności okazanej Bogu za to, co uczynił. Człowiek zbił się w pychę i poczuł się w sobie silnym. I oto Bóg wystawia tego człowieka na próbę, na doświadczenie. I co Hiskiasz pokazuje w tym doświadczeniu tym, którzy przyszli, aby dowiedzieć się o cudzie Bożym? On pokazuje skarbnice i skarby, jakie posiada. Jakoby to był cud Boży, który się wykonał w jego życiu. Jakoby to bogactwo było cudem Bożym, zamiast to, że Bóg zachował go od śmierci, było cudem Bożym. Pokazał ludziom zupełnie co innego, niż w sumie powinien pokazać. I oto Bóg wyprowadził na doświadczenie tego człowieka, aby wypróbować jego serce. I było widać, co jest w tym momencie w sercu. Pycha, duma. Potem się Hiskiasz ukorzył przed Bogiem. Przyznał się do swojego grzechu. Ale Bóg, wyprowadzając go na próbę, dał mu szansę zrozumieć, gdzie zabrnął Hiskiasz. Czasami człowiek sam nawet nie rozezna już pychy, dumy, wysokiego mniemania o sobie i wtedy Bóg wystawia człowieka, wyprowadza na próbę, żeby człowiek doświadczył, gdzie zabrnął i abyś jeszcze mógł upamiętać. W księdze Joela, w drugim rozdziale od 15 wiersza. Zatrąbcie na rogu, na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta, niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Boże, nie wystawiaj nas na to, nie prowadź nas tam, Boże. Aby ludzie nie mówili, gdzie jest ich Bóg, widząc, do jakiego stanu doszliśmy, opierając się Tobie. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu, oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie, już was nie wystawię na hańbę między narodami. Już was nie wystawię. Słowo peirasmon, greckie, znaczy próba, wypróbowanie, doświadczenie, kuszenie, pokusa. Zdajemy sobie sprawę, że gdyby Bóg zawiódł nas na doświadczenie, kim jesteśmy, to za każdym razem z tego doświadczenia wrócimy przegrani. Dlatego Jezus mówi, módlcie się, Boże, my zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy dobrymi ludźmi, że tkwi w nas zło. My zdajemy sobie sprawę, że gdy wypróbujesz nas, to my przegramy tą bitwę. Boże, prosimy Cię, nie wódź nas na doświadczenie tego, kim jesteśmy. Przyjmujemy i rozumiemy to, że jesteśmy złymi ludźmi, nad którymi Ty się zmiłowałeś i których chcesz, oczyszczając prowadzić swoim Synu do swojej wieczności i dlatego prosimy Cię, zbaw nas ze złego. Wyzwól nas. Ocal nas. Nie mamy o sobie wysokiego mniemania. Nie czujemy się lepsi od innych, chociaż znamy Biblię. Wielu znało Biblię i co z nimi było. Paweł mówi, kiedy chciałem czynić dobrze, co się go trzymało? Zło. Za każdym razem, kiedy wchodził w próbę, okazywało się, że przegrywał. Chciał czynić dobrze, a czynił źle. A więc inaczej Jezus mówi, módlcie się ze świadomością, że bez mnie nic nie jesteście w stanie zrobić dobrego dla Ojca. A więc módlcie się, Ojcze, nie prowadź nas na doświadczenie, na próbę, na to, kim jesteśmy. Przyznajemy się, jesteśmy beznadziejni. Wyzwól nas z tego, Boże. O, a nie dumnie i pysznie. Boże, spróbuj mnie, zobaczysz, jaki wspaniały jestem, jaka wspaniała. Ja już się nie boję prób. Jestem taki święty, taka święta. Ja sobie poradzę i co zaraz jest? Porażka, za porażką. Dlatego Jezus chce nam to uzmysłowić. Pamiętacie, jak powiedział, beze mnie nic nie uczynicie. I w takim duchu stawajmy przed Bogiem. Nigdy nie bądźmy dumni, samozadowoleni z siebie. Ile byśmy już nie uczynili i tak, gdyby nas Bóg zostawił samymi, to zrobimy co? To samo, co Hiskiasz. Będziemy się chwalić zupełnie czym innym i chlubić z czego innego. Pierwszy list do Koryntian. Te całe próby dzisiejsze wprowadzenia tutaj i nie dopuść, są bezrozumnymi próbami włożenia czegoś, czego Jezus nie powiedział. Bóg wypróbowuje, Bóg wyprowadza na próbę. Jezus Chrystus został wyprowadzony na próbę, by być wypróbowanym, doświadczonym w tych wszystkich pokusach, z jakimi diabeł wystąpił przeciwko Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, Jezus wygrał. Był w pełni oddany swojemu Ojcu. Jezus mógł tą próbę przejść. My nie przejdziemy. Żaden z nas jej nie przejdzie. Do końca, do ostatniego tchnienia. Żaden z nas jej sam nie przejdzie. Czy sama. Jeżeli spróbujemy sami, przegramy na pewno. A więc diabeł chce skusić nas, żebyśmy sami chcieli z nim wygrać. I wtedy co mamy? Porozbijanych w zborze ludzi. Pogubionych, hałaśliwych, złośliwych, niechętnych, egoistycznych. To są właśnie próby samemu życia przed Bogiem bez tego przyznania się, że bez Jezusa nie mogę żyć przed Tobą tak, jak się Tobie to podoba. To jest uznanie własnej niemożliwości, aby przyjąć możliwości Chrystusa i o tym Jezus tu mówi. I za każdym razem, kiedy będę chciał, żeby Bóg mnie wypróbował bez Jezusa, to doznam, jak i wrócę. Co zrobi wtedy diabeł? Dlaczego więc chrześcijanie tak długo nie mogą zrozumieć prostej rzeczy, którą uczy Jezus Chrystus w tej modlitwie? I swoimi siłami próbują kolejny raz wytworzyć swoje chrześcijaństwo, które nie ma racji bytu. Musi upaść i przewrócić się, jeszcze innym przeszkodzić, może iść spokojnie. Dlatego Jezus stawia to w modlitwie, żebyśmy rozumnie się modlili i wiedzieli, po co Ojca prosimy o to. Nie, Boże, cały czas wiem, dałeś mi wiele rzeczy. Dałeś mi wiele objawień, wiele wskazań, wiele mi pokazałeś. Wiem, ale sam nie pójdę. Sam nie pójdę. Możesz też powiedział do Boga, sam nie pójdę. Jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja nie ruszam. Wszystko mogę w Chrystusie, w sobie nic. To jest to piękne zrozumienie, że jestem słaby, by ten sposób życia chce Ojciec. I wtedy okazuje się prawdziwa moc. Jeżeli czuję, że mam jakieś siły, wtedy okazuje się moja siła. I co z tego wychodzi? Zobaczcie, tam nie ma owocu Ducha Świętego, tam nie ma życia Jezusa Chrystusa. Tam jest raczej pycha, duma, arogancja. To, co pojawiło się w Hiskiaszu, tam jest takim człowieku. Tam jest wysokie mniemanie o sobie. Tam jest świadomość, że wiem lepiej od innych. Ale z tego, co widzimy, to wcale tak też nie jest. I w tym 1 Koryntian 10 rozdziale czytamy 13 wiersz z polsko-greckiego. Wierny zaś Bóg, który nie pozwoli wy zostać doświadczeni ponad co możecie, ale uczyni razem z doświadczeniem i wyjście, by móc wytrzymać w tym doświadczeniu. Inaczej Bóg da doświadczenie, ale tylko w Chrystusie Jezusie. Inaczej możemy powiedzieć tak, Panie, i o tym też będziemy mogli zajrzeć dalej, Panie, ja już wypróbowany zostałem, czy zostałam, okazałem się grzesznikiem, żyjącym bez Ciebie, bez nadziei, bez Boga, idącym do Gehenny. Ja już zostałem wypróbowany, wypróbowana, ale to, co teraz chcę i pragnę, to nie próbuj mnie, ale próbuj Twojego Syna we mnie. I tyle, ile Twój Syn zajął władzy we mnie, to próbuj. Wtedy jestem bezpiecznym, bo życie Twojego Syna jest doskonałym wypełnieniem Twojej woli. Bóg nie będzie próbował więcej, niż już nam dał w Synu. A więc to zawsze postawi Ciebie jako zwycięzcę i wtedy widzisz, zwyciężasz. Ale nie przypisuj sobie wtedy chwały, bo ta chwała należy się Synowi. Kiedy zwyciężasz, zawsze wyznawaj. Zwyciężam tylko dzięki Synowi, bo Syn jest tym zwycięzcą, a ja jestem jakby przyjętym przez Syna i obdarzonym tym zwycięstwem, aby mógł wygrać w tej bitwie i iść dalej. Nigdy nie zrobisz kroku bez Pana w zwycięstwie. Nie zrobisz myśli porządnej w zwycięstwie. Wszystkie doświadczenia, w których wygrasz, wygrasz tylko dzięki temu, co Jezus zajął w tobie. I tak dalej będziesz wtedy, wszystko, co stanie się w tobie, nie zniszczy ciebie. Wszystko, co stanie się w tobie, będzie jeszcze większym pragnieniem czy działaniem w Tobie, aby oddać Bogu chwałę za to, co Chrystus uczynił z Tobą. Cudowne to jest. Paweł był w zachwyceniu, kiedy stawał przed Ojcem, wdzięcznie dziękując Mu za Jego Syna wspaniałego, który uwolnił go od tego, co Paweł nie umiał zrobić. Mówił, kiedy byłem sam, grzeszyłem, kiedy Chrystus mieszka we mnie, jestem już czystym, czystym, chwała Bogu. Tak stawał, wiesz, to jest piękne, kiedy w modlitwie Syn jest uwielbiany, nie Ty, nie ja. I nie pragnienia nasze stają, ale pragnienia Jego Syna stają przed obliczem Ojca. Cudowna modlitwa. Krótka, a ileż w niej przekazanych treści zostało. Krótko się Pan pomodlił, ale jak się pomodlił, to całe niebo zadrżało z zachwytu. W wielkim uniesieniu, wiedząc, jak wielkie rzeczy zostały wypowiedziane w tej modlitwie. Daj wyjście. Z doświadczeniem daj wyjście. Swoim Synu Jezusie Chrystusie. Może na chwilę zajrzymy do Jakuba, pierwszego rozdziału, od 13 wiersza. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne, co? Pożądliwości, które pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Bóg nie kusi. To nasze pożądliwości nieukrzyżowane nas kuszą, przypominając o tym, że będą nas kusić, dopóki nie zostaną ukrzyżowane. Lecz Bóg też i z tą sprawą rozprawił się w swoim Synu, żeby dać nam zwycięstwo nad tym. 2 Piotra, 1 rozdział, 3 i 4 wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc Bóg mówi, ja cię uwolnię od pożądliwości, dając ci swoją naturę, swój charakter, swoim Synu umiłowanym. Swoje życie dam ci, abyś uniknął pożądliwości, byś nie był kuszony i kuszona przez swoje pożądliwości, byś odpoczął od tych pokuszeń, abyś mógł wchodzić w doświadczenie Boże, bo mamy być doświadczani, ale doświadczani w to, co jest w Chrystusie. Dlatego szczęśliwy jest człowiek, Jakub pisze bardzo blisko, szczęśliwy jest człowiek, który jest doświadczany, ale nie doświadczany sam czy sama, tylko to, co Chrystus w tym człowieku osiągnął. Szczęśliwy jest człowiek, którym praca Boża się dzieje, którym Chrystus działa. Szczęśliwy człowiek, którego budowniczym jest Chrystus, bo wtedy może być wypróbowany w Boży sposób i zwycięża w próbach. Dopóki trwają w nas pożądliwości ciała, dopóty kuszeni jesteśmy przez swoje pożądliwości. Nie zwalaj winy na diabła. On oczywiście doprowadził nas do takiego stanu. Ale nieukrzyżowane pożądliwości kuszą cię codziennie i prowadzą cię na manowce do skażenia. Jeśli nie będą ukrzyżowane, nie będziesz wolnym człowiekiem, będziesz mógł nie wiem na kogo winę zwalać i tak będziesz chodzić ze swoimi pokuszeniami i będziesz ulegać im. Ale Bóg dał zwycięstwo. Krzyż, śmierć. Ciebie i twoich pożądliwości dostajesz nowe życie w Chrystusie. To, co mówię, mówię z rzeczywistego doświadczenia, które znam. Bóg jest święty. Bóg ma czystą naturę, czysty charakter. Chodzić w tym, to znaczy zrozumieć, kiedy nie jesteś kuszony. Kiedy chodzisz w radości, szczęściu, uwielbianiu Boga i nic cię nie dopada, żadna chandra, żadne złe rzeczy cię nie dopadają. Jesteś wolnym człowiekiem, to jest życie Boga. Bóg nie jest dopadany przez pokusy, ani przez inne rzeczy i stale musi się zmagać jak z jakimiś komarami, osami, z czymkolwiek, które natrętnie wracają i bzykają. Bóg w ogóle nie ma z tym kłopotów. Wierzysz w to? I Bóg daje ci w Jezusie Chrystusie też taką wolność. Ale wszystko w nas musi być ukrzyżowane. Stąd Paweł mówi, ja codziennie umieram, aby Chrystus żył we mnie. Ja chcę żyć swobodnie, szczęśliwy, zadowolony, wdzięczny, a nie stale zmagać się ze swoimi pokuszeniami. Stale myśleć sobie, a może warto by było jednak albo patrzeć na to, albo patrzeć na tamto, ale po co mi to? Skoro mogę patrzeć na Boga, patrzeć na wspaniałego Jego Syna i cieszyć się Nimi. A więc Bóg daje ci zwycięstwo, daje ci życie, nowe życie w Chrystusie Jezusie, a to jest Boże życie w nas. List do Efezjan, 2 rozdział. Jezus mówi, powiedziałbym, że nie znam Ojca, bym kłamcą jak wy. Paweł by tak samo powiedział, wiecie, ja znam życie Jezusa. Wiem, jak żyje się w Jezusie Chrystusie, bo żyje już nie, ale żyje we mnie Chrystus. I Paweł mógł mówić rzeczywiste doświadczenie, które sam doświadczał. To nie było domyślanie się, co mówi Słowo Boże, to było doświadczenie Słowa Bożego i świadomość, jak żyje się w tej naturze Boga, w chodzeniu z Bogiem, przyjemności należenia do Boga, kiedy nie masz złych myśli w głowie nawet. Kiedy ludzie stale cię podejrzewają o wszystko, a ty nie wiesz, o co im chodzi, bo ty nie myślisz o tym w ogóle. Ale ludzie myślą, bo stale żyją w złu, a więc muszą podejrzewać, że wszyscy tkwią w złym. Dlatego podejrzewali Jezusa też, że musi tkwić w złym. Ty grzeszysz. A on nie grzesz. Nigdy nie zgrzeszył. I co czytamy tutaj w tym 2 rozdziale? I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliśmy. Chodziliśmy w pożądliwościach ciała i tak musieliśmy chodzić, bo nie było dla nas innej możliwości. Ale co się zmieniło? Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Proste Boże Słowo, które pokazuje prawdziwą rzeczywistość. A więc to Bóg upodobał sobie, żeby nas uratować, wyzwolić z tego pożądliwego ciała, dać nam nowe ciało, czyste ciało swego Syna Jezusa Chrystusa. Żyć w czystości. Żyć w Chrystusie to jest nadzieja, która jest pewna, która nie ma domysłu, która jest pewna, że to w Chrystusie mamy, dane od Ojca, ponieważ Ojciec tak sobie to upodobał w swoim miłosierdziu. List do Kolosan, 2 rozdział. Uwolnieni od pożądliwości możemy żyć w świętości, w należeniu do Boga, wybierając to, co dobre, odrzucając to, co złe. Od 16 wiersza. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Ciałem natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliśmy dla żywiołów świata, To, co tam czytaliśmy też i w Piotra. To dlaczego podajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywania. Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Nic nie jest w stanie to wszystko zrobić, aby opanować nasze zmysły, jeżeli tam jest pożądliwość. Jeśli w naszych zmysłach jest pożądliwość, wszystkie te rzeczy, jakbyśmy nie robili, umartwiali się, święcili, co byśmy nie robili, i tak te zmysły pozostaną w pożądliwościach swoich. Kto uwalnia od pożądliwości? Jezus Chrystus. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Wiecie, chrześcijanie, gdy to dociera, to chodzisz i mówisz, wołasz: Jezus Chrystus! Tylko Jezus Chrystus! Zaczynasz się cieszyć. Jezus zbawia, Jezus ratuje. Jezus jest wypełnieniem woli Ojca. Jezus jest pojednaniem. Jezus mnie zbawia. Jezus okazuje mi łaskę. Jezus, Jezus, Jezus. Nieustannie Jezus. Bo rozumiesz, że Jezus uwolnił ciebie. Nie ty uwalniasz się przez cokolwiek. Różne wymyślone rzeczy, przez które niby zmysły ludzkie mają być oczyszczone. I co? Nic to nie daje. Chwała Bogu za Jezusa. Za wszystko, czym nas obdarzył. To, co uczynił Jezus, abyśmy mogli być dzisiaj przed obliczem Ojca. Zmysły może oczyścić tylko Jezus. Nowy umysł może dać tylko Jezus. Oto odnowieni w duchu umysłu swego, przeoblekamy się w nowego człowieka, którym jest Jezus Chrystus. Nowy człowiek. Wszystko stało się nowe. Wszystko zaczyna mówić do nas, bo rzeczywistość jest taka, a nie inna. Jezus to zawiera w swoim, tej nauce modlitwy, którą uczniowie chcieli. Naucz nas modlić się do Ojca. List do Hebrajczyków, 2 rozdział. To porywa nas, Jezus porywa nas, Jezus zachwyca nas, ponieważ On w rzeczywistości wykonał to. Otworzyło się wszystko dla nas i stało się to możliwym. Chwała Bogu za to, będziesz szczęśliwym człowiekiem, gdy będziesz wolnym od myślenia o sobie, że ty potrafisz cokolwiek zrobić. Jeżeli będziesz poznawać umiejętności Jezusa, myślenie Jezusa, życie Jezusa, wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem, bo poznasz, że On jest twoim szczęściem, że ty nie wytworzysz sobie szczęścia. Szczęściem jest Chrystus. Wszystkim jest Chrystus w nas. To, co jest miłe Ojcu, wszystko jest w Chrystusie Jezusie. Drugi rozdział. 18 wiersz, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. On jedynie może pomóc nam przejść przez próby. Tylko On może przeprowadzić nas przez doświadczenie próby. Pięknie apostoł Paweł też to wyraża w 2 liście do Koryntian. W 13 rozdziale. Od 3 wiersza, skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Wiecie, że to jest to samo słowo greckie użyte, peirasmon. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli? Bez Chrystusa nikt nie przejdzie próby. Chrystus w nas, zwycięzcy w każdym doświadczeniu, w ogniu doświadczeń. Chwała Bogu za to. Możesz żyć i być chrześcijaninem tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi czy chrześcijanką. Możesz pozostać Synem Bożym, Córką Bożą tylko trwając w Jezusie Chrystusie. To jest wspaniałe. Jedno miejsce, wieczne miejsce, niezmiennie to samo miejsce dla wszystkich pokoleń synów i córek Bożych. Jezus Chrystus, cudowny, wspaniały nauczyciel, Syn Boga, Pan nasz i Bóg nasz, Jezus Chrystus, wszystko w Nim, wszystko wspaniałe mamy w Nim. Doświadczeni dzisiaj. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli uczynimy dobro, to tylko możemy powiedzieć w prawdzie, to Jezus. Jeśli chwalisz siebie, nie rozumiesz prawdy o Jezusie. Jeśli chwalisz Pana, żyjąc dzięki Niemu, czynisz to, co jest najlepsze na tej ziemi. Po to przyszedł Duch Święty, aby uwielbić Syna w nas. Następnie Jezus mówi, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Twoje jest królestwo. To nie jest królestwo człowieka, to jest Twoje, Ojcze, królestwo na wieki wieków. Amen. W tym królestwie zawsze będzie świętość, czystość, nieskalaność, łagodność, miłość, wytrwałość, wstrzemięźliwość. Zawsze w tym królestwie będzie piękno Chrystusa widoczne. Zawsze, Ojcze, dlatego, że to jest Twoje królestwo. Zobaczmy, otwórzmy na chwilę pierwszy list Jana, drugi rozdział. Drugi rozdział od 15 wiersza. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. My nie należymy już do tego świata. Co nas obchodzi? Ten świat pożądliwości, który zmierza do Gehenny. Obchodzi nas o tyle, żeby ratować z tego świata ludzi, żeby wyrywać te dusze zagubione gdzieś w ciemnościach i żeby wskazać im na zbawienie w Chrystusie. Nie oferujemy im ludzkiej pomocy, po ludzku, żeby ratujemy was. Nowy sposób na ludzkie ratowanie ludzi. Znamy jeden tylko sposób. Nie ty, lecz Chrystus. Jeden sposób tylko znamy. Ty, koniec. Musi stać się Chrystus ważniejszy od ciebie w tobie. I ty musisz chcieć, aby to był Chrystus, ponieważ nie ma innego zbawienia jak tylko w Chrystusie. Nie potrzeba, żeby świat wkraczał do Kościoła. Potrzeba, żeby Kościół wkraczał między ten światowy sposób życia i świecił światłością i blaskiem Jezusa Chrystusa. Jeszcze wrócimy do listu do Hebrajczyków, drugiego rozdziału, od 8 wiersza. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że wszystko jest Mu poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu o tym ja i dzieci, które mi dał Bóg. Albowiem Twoje jest królestwo i wszyscy ci, którzy żyją w tym królestwie, są Twymi dziećmi, Ojcze, zrodzonymi z tego samego czystego nasienia. W Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu, wiecie, słuchaj, rozumiej i żyj. Obfituj. Wiecie, uczta jest dla nas przygotowana przy stole pańskim co dzień, ale my ją możemy zepsuć naszą cielesnością. Jeżeli spróbujemy do stołu pańskiego podchodzić z ciałem, zepsujemy tą wspaniałą uroczystość uczty. Ale jeśli podejdziemy tam w rzeczywistości, w Jezusie, Jezus nigdy nie zepsuje wspaniałej uczty Ojca. Jezus cieszy się z uczty Ojca. Jezus raduje się, że Ojciec zastawia stół. Jezus jest gotowy, żebyś ty się też radował czy radowała. Bądźmy prawdziwi dzięki Jezusowi. Przemienione życie, nowi ludzie, którzy żyją w sposób godny Boga. Ludzie, którzy nie mają siły w sobie, ale w Panu zawsze. Gdy o czymkolwiek myślimy, to On nas uświęca i czyni nas braćmi i siostrami. To On śpiewa między nami o swoim wspaniałym Ojcu. To jest wspaniałe, że możemy poznawać prawdę, która uwalnia nas od lęków i obaw i od tego, że my musimy po swojemu podobać się Bogu, a daje nam pewność, że wszystko, cokolwiek podoba się Ojcu, dostaliśmy w Chrystusie Jezusie za darmo z łaski, abyśmy nowe życie prowadzili. Szczęśliwi, którzy przechodzą próbę, że Jezus jest w nas. Próbowani jesteśmy codziennie przez Ojca, ale w Synu. Jeżeli będziemy chcieli, to możemy szukać próby sami, ale nie radzę nikomu. Źle to się kończy. Jedynie dobrze przechodzą próby ci, którzy trwają codziennie w Chrystusie. Oni wygrywają i wejdą do wieczności. Drugi Piotra jeszcze, drugi rozdział. Dziewiąty wiersz. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. No i uczynił to w Chrystusie Jezusie. Bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Umie Pan. Dał Pan nam wszystko, co jest potrzebne ku temu. Bóg nie zaniedbał w ogóle tej sprawy, ale zadbał o nią doskonale, wszystko dając nam w swoim Synu umiłowanym. Pamiętajmy o tym, gdy przyjmujemy tą modlitwę, zdajemy sobie sprawę, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, jest jakąś cząstką. Jest tam jeszcze wiele, wiele więcej głębi, której Pan nas nauczy. Gdy będziemy, trwając w Nim, należeć do Niego, poznamy jeszcze więcej, co On powiedział w tej modlitwie, doświadczając tej modlitwy w swoim życiu z Bogiem, społeczności z Bogiem, teraz i wiecznie. Amen.